Gość Radia Gdańsk.
Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, jest pan zafascynowany dyskusją o ewentualnej zmianie konstytucji, która trwa od kilku dni?
Może nie zafascynowany, ale przyglądam się jej zainteresowaniem. Jestem konstytucjonalistą, to moja praca, ale też pasja.
Aha, ale usłyszał pan w tej dyskusji coś, co pana zaskoczyło w jakiś sposób?
Nie, powiem szczerze, nie zaskoczyło. Cóż, będąc, ja akurat zajmuję się prawem konstytucyjnym porównawczym i historią ustroju trochę przy okazji, no męczę studentów, ten materiał jest trochę szerszy, ale dzięki temu mam szczęście do spojrzenia na takie sprawy z większego dystansu i no można powiedzieć, że już wszystko, jeżeli chodzi o prawo konstytucyjne, było.
Ale w Polsce, czy...
I w Polsce też. No, w Polsce mamy bardzo bogate tradycje zmiany konstytucji. To jest chyba nasza cecha charakterystyczna. Więc tak, w Polsce też.
To zaraz spróbujemy wejść w szczegóły, ale zacznijmy od tego, czy my rzeczywiście potrzebujemy zmiany konstytucji, żeby wygasić spór polityczny w Polsce, bo taka teza padła 3 maja z ust prezydenta Karola Nawrockiego.
Czy potrzebujemy? No, myślę, że to nie jest najważniejsze narzędzie ani sposób, żeby ten spór zażegnać. No, myślę, że sama zmiana konstytucji na pewno żadnego sporu nie zażegna. Część może problemów rozwiązać, ale stworzy nowe. Takim chyba ulubionym przykładem konstytucjonalistów, którzy zajmują się porównawczym prawem konstytucyjnym, jest konstytucja Meksyku. Proszę sobie wyobrazić, że ona obowiązuje od 1917 roku. Do dzisiaj była zmieniona ponad 800 razy i z oryginalnej wersji zostały 17 artykułów nietkniętych do tej pory. I teraz pytanie, czy ona rozwiązała jakieś problemy? Tak, część rozwiązała i stworzyła mnóstwo nowych.
Niezły Meksyk, można powiedzieć.
Można tak powiedzieć.
800 zmian?
Ponad 800.
Przez 100 lat, powiedzmy, tak?
Ponad 100 lat, tak.
To jest niebywałe. Jaką większością oni tam te konstytucje zmieniają?
I to jest ciekawość. To też się zmieniało. Także pod tym względem przez te 100 lat mieliśmy różne tryby. Próbowano w różny sposób. No, założono, że konstytucja musi być jednak pozostać. Nie powinno się jej zmieniać na nową. No, częściowo oczywiście nie było to też możliwe, no bo projekt nowej konstytucji jest też dużym wyzwaniem, żeby była to konstytucja spójna. Część teoretyków mówi również o tym, że jeżeli zmian miałoby być dużo, to nawet sensowniej jest uchwalić nową konstytucję, bo wtedy będzie ona rzeczywiście spójna. Problem polega na tym, że jeżeli dodajemy zmiany fragmentarycznie, to wtedy możemy doprowadzić do jakichś sprzeczności wewnętrznych, więc... Takie jest też zalecenie, jeżeli chodzi o teorię zmiany konstytucji, ale oczywiście to temat rzeka.
No ile dzisiaj ten spór, który się toczy wokół polskiej konstytucji, i już nie mówię teraz o zmianie, tylko o interpretacjach poszczególnych artykułów i tego, po której stronie ciężar władzy się rozkłada, na ile on jest sporem merytorycznym, a na ile stricte czysto politycznym w pana ocenie jako konstytucjonalista?
Ja nie jestem politykiem i nie mam zamiaru nawet, więc powiem...
Nie chcę pana w politykę wciągać, ale trudno jej uniknąć
nie
w tej rozmowie.
Na pewno. Tak. Natomiast myślę, że można jej uniknąć. Konstytucjonalista odpowie pewnie, że zależy, kto rozmawia. To znaczy, jeżeli rozmawiają konstytucjonaliści, a my rozmawiamy o zmianie konstytucji od lat. W 2017 roku miałem zaszczyt wziąć udział w pracach takiego zespołu trzyosobowego. Pan profesor Piotr Radziewicz z Warszawy, pani profesor Monika Florczak-Wontor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i, no i mnie się udało do tego zespołu dołączyć na zaproszenie moich wybitnych kolegów i koleżanki i kolegi. I stworzyliśmy swoją własną ankietę konstytucyjną. To był moment, w którym partia Prawo i Sprawiedliwość wysyłała taką ankietę do prawników konstytucjonalistów z pytaniem o zmianę w konstytucji. Odzew był bardzo mały, tam prawie nikt nie odpowiedział na tę ankietę, w związku z czym stwierdziliśmy, że nie możemy nie odpowiedzieć w ogóle, no bo nieobecni nie mają racji, w związku z czym postanowiliśmy zrobić taką ankietę środowiskową. Poprosiliśmy naszych kolegów, poprosiliśmy oczywiście panów i panie profesorów o wzięcie udziału w takiej ankiecie. Ponad 70 osób nam odpowiedziało. Powstał z tego bardzo ciekawy materiał. Myśmy zrobili konferencję na Uniwersytecie Jagiellońskim i udało nam się w takim no, prestiżowym czasopiśmie zagranicznym International Constitutional Law Review opublikować wyniki tej ankiety. Wszyscy w zasadzie uczestnicy byli za zmianami, oczywiście no, punktowymi konstytucji, natomiast wszyscy wtedy uznali, że na pewno nie jest czas na nową konstytucję i na pewno nawet użyto takiego porównania, że kiedy trwa burza z piorunami, to jest zły moment na wymianę dachu, więc w tym momencie uważano, że musi nastąpić pewien odpowiedni moment, kiedy będzie sytuacja do tego dojrzała, żeby ewentualnie nad tym się zastanowić.
Ta burza z piorunami chyba się nam trochę
przedłużyła.
Rozkręciła, tak, albo nawet tak. Zmieniła w jakiś
niestety.
Huragan wysokiej kategorii.
Niestety tak. Natomiast myślę, że problem zmiany konstytucji w Polsce to jest problem trwałości konstytucji. Niestety Mam wrażenie, że Polacy nie wierzą w ciągłość. Mają bardzo negatywne doświadczenia historyczne dotyczące ciągłości. No, zwróćmy uwagę na ostatnie...
Ale to jest, przepraszam, wrażenie, czy wskazują na to jakieś fakty historyczne?
Podajmy kalendarz. Mhm. Cofnijmy się o około 100 lat wstecz, do początku XX wieku. No oczywiście na początku XX wieku byliśmy pod zaborami. Pierwsza dojrzała propozycja konstytucyjna, 1916 rok, to jest Konstytucja Królestwa Polskiego, projekt Konstytucji Królestwa Polskiego, przygotowany przez wybitnych prawników Uniwersytetu Lwowskiego, profesora Buzka, profesora Cybichowskiego. Tam było całe grono naprawdę wybitnych umysłów. No, Uniwersytet Lwowski był potęgą, jeżeli chodzi o polską naukę. Następnie oczywiście mamy kompletną zmianę paradygmatu. To nie będzie monarchia, to będzie republika. Józef Piłsudski.
A tam ta konstytucja zakładała monarchię?
Monarchię konstytucyjną. Tak? Bardzo dojrzała, bardzo wysoko oceniana jako świetny dokument, jeżeli chodzi o poziom polskiego konstytucjonalizmu, więc rzeczywiście możemy być z niej dumni, ale oczywiście było to tylko i wyłącznie jakiś, no, jak to się mówi, prawda etapu. 18 rok mała konstytucja nadana przez Piłsudskiego. 19 rok, kolejna mała konstytucja uchwalona przez Sejm. 21 rok, kolejna pełna konstytucja. 26 rewizja po zamachu stanu. 35 kolejna konstytucja. Wojna. 47 kolejna konstytucja. 52 kolejna konstytucja. Kilkanaście zmian. 89 dwie rewizje. 92 mała konstytucja. 97 kolejna konstytucja. Jaki to daje przekaz Polakom? Ciągła zmiana. Mało tego, myślę, że jest też pewnego rodzaju taka chęć, żeby zmieniać, że zmiana jest sama w sobie lepsza. Ja uważam, że nie. Uważam, że jednak receptą na sukces jest powolna ewolucja, jest doprecyzowywanie tego, co było. Takie podejście nierewolucyjne, ale ewolucyjne, ale ja sobie mogę mówić.
Czy to jest rzeczywiście tak, albo te zmiany częste może były takim dostosowywaniem się do czasów, które się zmieniały. Teraz też pada taki argument, że czasy się zmieniły, żyjemy w innej epoce, dlatego trzeba konstytucję zmienić. Taki argument przekonuje pana?
Powiem tak. Uważam, że nigdy dosyć rozmowy o konstytucji. Jeżeli zespół, który powstaje, a już słyszymy głosy, akurat wczoraj ja miałem okazję, no szukałem czegoś nowego. No nie chciałem powtarzać po kolegach, bo oczywiście już wszyscy
mówi
się wypowiedzieli.
Mówi pan o Radzie, którą prezydent
wczoraj ukazał się wywiad z profesorem Ryszardem Piotrowskim. To jest jeden z członków Rady, który, jeżeli pan pozwoli, taki krótki cytacik.
Proszę bardzo.
Który powiedział następujące słowa. Celem pracy wskazanym w nominacji, oczywiście mówimy o nominacji, Rady, tak. Tej Rady, nie jest jakaś generacyjna zmiana nowej konstytucji. Celem prac Rady jest zainicjowanie i przeprowadzenie dyskusji na temat polskiej konstytucji, która to dyskusja ma się odbywać z poszanowaniem zasady pluralizmu poglądów oraz tradycji konstytucyjnej dla wzmocnienia demokracji. Taki właśnie cel określa akt nominacji, który otrzymałem. To jest zupełnie inny przekaz niż ten, który funkcjonuje, że prace mają dotyczyć zupełnie nowej konstytucji. Jeżeli ma to być rozmowa, wydaje mi się, że w takim razie ten moment konstytucyjny, o którym też jest mowa w przemówieniu pana prezydenta, może powiedzmy też, bo jesteśmy w radiu publicznym, misyjnym, więc powiedzmy, że pomysł na moment konstytucyjny to jest z kolei profesor Bruce Ackerman, profesor Uniwersytetu Yale, który specjalista prawa konstytucyjnego i teorii polityki, który jest autorem tej koncepcji momentu konstytucyjnego, czyli takiego momentu, kiedy naród wykazuje wzmożoną mobilizację polityczną i można powiedzieć przechodzi od zwykłej polityki do polityki konstytucyjnej, czyli publicznie intensywnie powtarzając te akty poparcia dla zmiany konstytucji, niejako wymusza taką zmianę.
Jakie... Wypełniamy tę definicję?
No podam może przykłady Ackermana. Co było dla niego momentem konstytucyjnym? Powstanie Stanów Zjednoczonych? Następnie wojna secesyjna, w zasadzie to, co stało się po niej, czyli konieczność stworzenia nowych zasad ustrojowych. New Deal Roosevelta, oczywiście po wielkim kryzysie międzywojnia i niektórzy dodają jeszcze rewolucję lat 60., ogromnie istotną dla świata, w którym żyjemy dzisiaj, ogromne przewartościowanie bardzo wielu obszarów. I teraz pytanie. Czy mamy moment konstytucyjny? Myślę, że ta dyskusja, i to zresztą nie jest pierwszy przypadek tego typu w Polsce, chyba zmierza do tego, żeby wywołać ten moment konstytucyjny, bo myślę, że go nie ma, nie ma tego oddolnego ruchu, tylko że Ackerman też podkreślał, że bardzo różnie to się przejawia i to jest takie, raczej zauważamy dopiero post factum, że ten moment miał miejsce, a nie, że on się zbliża. W związku z tym możliwe, że ta dyskusja, którą chce wywołać prezydent, właśnie do tego zmierza, żeby się pochylić, zastanowić. No myślę, że warto rozmawiać. Zawsze warto rozmawiać. No,
na pewno uchwalenie nowej konstytucji jest decyzją polityczną i na pewno takiej większości politycznej dzisiaj nie ma po prostu. To też jakby powiedzmy sobie jasno. A inaczej jeszcze pytanie stawiając, bo ja się przyzwyczaiłem do takiej tezy, no też wpojono mi ją trochę, kiedy byłem studentem, że ta nasza konstytucja z 97 roku z punktu widzenia obywatela jest całkiem dobrym aktem prawnym, bo zabezpiecza wiele interesów obywateli i ustrój państwa. Ta teza się sprawdza, przetrwała, zdała egzamin czasów właśnie, jak to jest z jakością też tej naszej konstytucji.
Myślę, że ona jest całkiem niezła. Mhm. Na pewno nie powiedziałbym, że jest najlepsza w historii albo wybitna, ale oczywiście wszystko, co stworzył człowiek, zawsze można poprawić. No i oczywiście można również zepsuć.
Widzimy to na przykład, rozumiem, na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego aktualnie, który chyba powinien być takim bezpiecznikiem i wentylem bezpieczeństwa
to
dla
prawda,
nas.
Ale zwróćmy uwagę, że to wszystko, co się wydarzyło się bez formalnej zmiany konstytucji. Czyli tak naprawdę nie było. Ostatnia zmiana konstytucji miała miejsce w 2009 roku, czyli już prawie 20 lat temu. Ale wracając do polskiej konstytucji. Powiem tak, z naszej ankiety wynikało, że liczne byłyby sposoby, żeby ją polepszyć, żeby ją skorygować, no może to dobre słowo, ale na pewno uczynić ją lepszą.
Doprecyzować?
Na przykład. Mhm. Jakie powtarzają się argumenty? Może powiem tak, z punktu widzenia konstytucji, gdybym miał stado złotych rybek, które bym złowił i każda z nich zaproponowałaby mi jedno życzenie, to bym spokojnie je zagospodarował i miałby co robić, jeżeli chodzi o zmianę konstytucji, w sensie oczywiście zmiany częściowej, nie zmiany całkowitej. Natomiast gdybym miał jedną złotą rybkę, która mogłaby spełnić moje jedno życzenie, bo chyba jeżeli mówimy o większości obecnie konstytucyjnej do zmiany, to raczej chyba złota rybka mogłaby tylko pomóc.
No myślenie życzeniowe jest, prawda? To zdecydowanie.
Ale tak, porozmawiajmy, my też tym się przecież zajmujemy. Konstytucjonaliści tworzą tego typu propozycje właśnie po to, żeby kiedy będzie ten moment, można już było z tego dorobku skorzystać. Ja może tylko taka dygresja. Zdecydowanie i bardzo polecam literaturę międzywojenną polskich konstytucjonalistów. To były wybitne umysły. Pozostawili po sobie wspaniały dorobek. Mam wrażenie, że mało kto poza nami go czyta. A szkoda. A wracając do zmiany konstytucji, myślę, że hasło zmiany konstytucji powinno brzmieć odpowiedzialność władzy. Najważniejsza zmiana dla obywatela. Właśnie nie prawa człowieka, nie kwestie szczegółowe, ale mamy kompletnie niewydolny system odpowiedzialności władzy. I niestety myślę, że to jest jedno ze źródeł problemu. Znaczy poczucie bezkarności, czy poczucie braku odpowiedzialności, no niestety psuje politykę.
Ale to wynika z tego, że ta odpowiedzialność tak naprawdę zależy od politycznych, czy ponoszenie tej odpowiedzialności zależy od politycznych decyzji?
Tak, niestety.
Trybunał stanu jest fikcyjny?
Jest oczywiście, i to od samego początku tak było. Międzywojnie też nie działał. Też był symbolem zupełnego organu, który nie działa. Druga bardzo ważna sprawa. Obywatele, którzy powinni być włączeni do procesu. Proszę sobie wyobrazić, że polscy obywatele nie mogą wnieść projektu zmiany konstytucji.
Nie ma takiej możliwości. Wnieść projekt ustawy teoretycznie. Ale teoretycznie, bo w praktyce różnie bywa.
Ale ustawy zwykłe, to nie może być zmiana konstytucji. Nie mamy takiej możliwości. Obywatele nie mogą zainicjować skutecznie referendum. To musi być decyzja potwierdzona przez Sejm, który może to zawsze wyeliminować. Referenda są ważne tylko wtedy, kiedy przekraczają pewien procent. No i oczywiście wiadomo, że przy zaangażowaniu społecznym, pewnym zniechęceniu tego procentu odpowiedniego wysokości frekwencji nie udaje się osiągnąć. Zabawne, przyjemne nawet można powiedzieć, trochę dla mnie było to, że prezydent nawiązał do artykułu 25, przepraszam, do artykułu Konstytucji Majowej, który przewidywał co 25 lat zmiany Konstytucji, czy tam pierwszą zmianę za 25 lat. Ja dokładnie w marcu byłem we Wrocławiu na konferencji, gdzie miałem na ten temat referat, więc zobaczyłem te 25 lat, uśmiechnąłem się. Może powiedzmy dwa szybciutko, jeżeli możemy, o dwóch sprawach. W 1791 rzeczywiście był taki przepis, który mówił o tym, że Konstytucję można zmieniać dopiero po 25 latach.
No mówimy o Konstytucji 3 maja.
3 maja, tak, tej 18-wiecznej. I to było, uważa się dzisiaj, że był to dowód niedojrzałości ówczesnych autorów Konstytucji, bo nie było jeszcze wiedzy, jak należy ją zmieniać. Był pomysł na to, żeby była ona sztywna, zabezpieczona, w związku z czym dlatego aż 25 lat, ale jeżeli policzylibyśmy te 25 lat od Konstytucji Majowej, to mamy już Napoleona. Okazuje się, że podczas prac nad Konstytucją Księstwa Warszawskiego jest taki piękny obraz Marcello Bacciarellego, Nadanie Konstytucji Księstwa Warszawskiego, który jest piękną ilustracją. To jest scena wyimaginowana, ona nie miała miejsca, ale siedzi Napoleon w Dreźnie, w charakterystycznym miejscu na tronie i ma za sobą Maurice'a de Talleyrand. Po prawej stronie ma grupkę dwóch Polaków, a po lewej stronie, już nie pamiętam, chyba 7. Czyli już widzimy, że jest podział między Polakami. Ta grupa po lewej stronie, większa, z marszałkiem Małachowskim, prezentuje Napoleonowi Konstytucję 3 maja, prosząc, żeby ją przywrócił, a grupa obok, Józef Wybicki, autor hymnu narodowego, i Stanisław Kostka-Potocki, są na nie. Mówią, że to jest konstytucja już archaiczna, że nowe czasy wymagają nowej konstytucji, proponują, żeby była ona nowa. Napoleon posłuchał ich, nadał konstytucję zupełnie inną. Oczywiście potem panowie byli w stanie jeszcze dokonać pewnych zmian, ale to już pokazuje, że po tych 25 latach byłoby zdecydowanie za późno. Przywrócono ten przepis w 21 roku, w 1921 roku, jako ciekawostkę, jako takie nawiązanie do tradycji i też krytykowano tę zmianę, bo mówiono, że ona nie uwzględnia możliwości współistnienia z innymi zasadami zmiany konstytucji szybszymi, więc po co taki archaizm? Uznano, że jest to symbol. Myśmy musieli w 18 roku, chcieliśmy pokazać światu, że nie rozpoczęliśmy się jako naród i państwo wczoraj, że mamy bogate tradycje, więc to było symboliczne.
Czyli ta ciągłość, prawda?
I teraz tak jaka dalej. Propozycja? Ja zastanawiałem się nad tym artykułem, zmiana co 25 lat i mi się ten pomysł podoba, ale nie przekopiowany ani z XVIII wieku, ani z XX wieku. Ja osobiście, i taka była propozycja i konkluzja mojego artykułu, chciałbym, żeby raz na 25 lat, no znowu, mogę sobie podywagować i poteoretyzować, bo oczywiście zmiana wymagałaby zmiany konstytucji, ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Raz na 25 lat to jest jedyny moment, kiedy obywatele mogą wnieść projekt zmiany konstytucji. Rozpoczynamy na ten temat dyskusję, bo ta kadencja, która by się zbliżała za 25 lat, ta kampania wyborcza głównie byłaby, można powiedzieć, toczyła się wokół tego momentu ćwierćwiecza, kiedy będziemy rozmawiali o zmianie konstytucji. Więc w naturalny sposób wywołujemy moment konstytucyjny, bo trzeba o tym porozmawiać. To jest główny element kampanii wyborczej. No i mamy tę kadencję, która będzie to zmieniać. No i oczywiście nic prostszego. Zmienić konstytucję, a potem następnie znowu ją zmienić w kolejnej kadencji. Więc moim zdaniem taki tryb miałby sens, gdyby tylko obywatele mogli go inicjować, gdyby zmiana wymagała obowiązkowego referendum zatwierdzającego i gdybyśmy zabezpieczyli ją w ten sposób, że kolejny parlament, który chciałby te zmiany obywatelskie zmienić, natychmiast musiałby się samo rozwiązać, musiałby skrócić kadencję, żeby w kolejnych wyborach naród potwierdził, czy podoba im się ta zmiana, która została naniesiona, czy jednak nie. I w ten sposób mamy pewien etap. Ale proszę zobaczyć, 25 lat, czyli spokojne dojrzewanie do pomysłu zmiany konstytucji, jednak szacunek dla ciągłości. Ja bym naprawdę, szczególnie jeżeli chodzi o tak bogaty dorobek jak Polski, tak bogatą kulturę i tradycję, stawiał na spokojne, ewolucyjne zmiany, dyskusje, rozmowy. Ci, którzy nie uczestniczą w rozmowach, nie mają racji. Też mieliśmy taki przypadek. Konstytucję kwietniową uchwalono pod nieobecność opozycji, która się obraziła. Wyszła z sali obrad, większość miała w tym momencie odpowiednią większość. To też się może zdarzyć, więc na pewno myślę, że warto w takich gremiach brać udział, rozmawiać, zastanawiać się, łączyć się przy tym stole, no bo rozmowa to symbol zasiąścia za jednym stołem, więc myślę, że warto rozmawiać.
I niech to będzie puenta naszej rozmowy właśnie o poranku. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję pięknie, kłaniam się Państwu. Życzę oczywiście miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.
A naszym gościem był profesor Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany Marcin Wiszowaty, Katedra Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych. Rozmawiał Kuba Kaługa.